naszym programie Czas na Wiadomości.
Kolegium księży kardynałów zebrało się przed południem na ostatniej kongregacji przed jutrzejszym konklawe. Kongregacje odbywały się od czasu ustąpienia z urzędu Ojca Świętego Benedykta XVI.
Podczas trwających 7 dni obrad poświęconych sytuacji Kościoła i wyzwaniom dla nowego papieża głos zabrało ponad 100 księży kardynałów.
W poniedziałek wieczorem odbyły się ostatnie nieformalne dyskusje oraz przygotowania do przenosin wczesnym rankiem do Watykańskiego Domu Świętej Marty, w którym księża kardynałowie będą nocować w dniach konklawe.
Konklawe jest wydarzeniem, którego sens można pojąć jedynie w perspektywie wiary, powiedział w Radiu Watykańskim ksiądz Federico Lombardi. Rzecznik Watykanu zwrócił w ten sposób uwagę na podwójny wymiar konklawe, nadprzyrodzony i ludzki.
Ksiądz Lombardi odnosi się do wyrażonej przez kardynałów gotowości do dokonania wyboru nowego papieża. Nie chodzi tu wyłącznie o wskazanie kogoś, kto byłby zdolny skutecznie zarządzać złożoną instytucją, jaką jest Kościół, ale raczej o przywództwo religijne, duchowe i moralne tak rozległej wspólnoty wierzących.
Konklawe jest zatem wydarzeniem, którego sens można naprawdę pojąć i spokojnie przeżyć jedynie w perspektywie wiary. Dwóch protagonistów poprzednich konklawe dało o tym mocne i niezapomniane świadectwo. Papież Wojtyła rozmyślał nad sądem ostatecznym Michała Anioła w swoim poemacie Tryptyk Rzymski. Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eius, przejrzystość dziejów, przejrzystość sumień. Ty, który wszystko przenikasz, wskaż. On wskaże. A przyszły papież Ratzinger komentował: dziedzictwo kluczy przekazanych Piotrowi, złożyć te klucze w odpowiednie ręce. To jest olbrzymia odpowiedzialność tych dni. Teraz ten, który swoją wcześniejszą rezygnacją spowodował, że kardynałowie znów przekroczą próg Sykstyny, by rozeznać przed historią, w jakie ręce przekazać klucze, wraz z nami w milczeniu, choć głębiej i bardziej świadomie niż ktokolwiek z nas, modli się. Duchu Boży, który przenikasz wszystko, wskaż.
Indica. Konklawę poprzedzi we wtorek Eucharystia w intencji wyboru nowego papieża, sprawowana w Bazylice Świętego Piotra. Mszy świętej o godzinie 10 będzie przewodniczył ksiądz kardynał Angelo Sodano, dziekan Kolegium Kardynalskiego.
Po południu o godzinie 16.30 z kaplicy paulińskiej Pałacu Apostolskiego księża kardynałowie elektorzy przejdą w uroczystej procesji do kaplicy Sykstyńskiej, miejsca wyboru papieża. Uroczystości będą transmitowały Radio Maryja i telewizja.
Każdy z nas może uczestniczyć w tych ważnych wydarzeniach poprzez modlitwę, mówi ksiądz profesor Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Cały Kościół jest wezwany do modlitwy. Chrześcijanin, człowiek wierzący, który żyje głębokim przekonaniem, że to Duch Święty dokonuje wyboru, przyjmuje właśnie postawę modlitwy. Tak jak kiedyś apostołowie trwali w wieczerniku po zmartwychwstaniu Chrystusa, oczekując na dar Ducha Świętego, a potem wyruszyli w cały świat. Tak można powiedzieć, duchowo będziemy uczestniczyć w tym wydarzeniu, które rozpocznie się już jutro we wtorek.
Ważne jest również, by nie poddać się świeckim spekulacjom dotyczącym wyboru Ojca Świętego, które podsycają media, zwraca uwagę ojciec Benedykt Cisoń, który jest obecnie w Rzymie.
Na przykład 10 pretendowanych, wskazanych przez BBC, jedno z kryterium jest dla nas niepoważnym. Czy kandydat na Ojca Świętego, kardynał, twituje, czy też nie twituje. No, takimi rzeczami zajmują się ci, którzy chcą wskazać Ojca Świętego. A pielgrzym nauczony jest tego, by zaufać i nie szuka sensacji teraz, kto będzie. On jest otwarty na to, co wskaże Pan Bóg. Pamiętamy to sklepienie kaplicy Sykstyńskiej. To Bóg wskaże, to Bóg wyciągnie dłoń. A kardynałowie mocą naszej modlitwy, naszego trwania i wiary, która w nich jest, Ducha Świętego, wskażą tego, którego Bóg chce.
Poseł i profesor Krystyna Pawłowicz pyta ministra Bartosza Arłukowicza, w jaki sposób resort zdrowia pomaga osobom chcącym wyjść z homoseksualizmu.
Interpelacja poselska jest odpowiedzią na ataki środowisk promujących homoseksualizm, a także polityków, którzy zarzucają profesor nienawiść do homoseksualistów.
Tymczasem, jak zauważa profesor Pawłowicz, jest bardzo wielu ludzi, którzy chcą uwolnić się z homoseksualizmu i podejmują terapię, jednak państwo nie chce im pomóc.
postanowiłam zwrócić się do ministra Arłukowicza i spytać się, czy państwo główny nacisk będzie kładło na promowanie, na umacnianie ludzi w ich słabościach i w istocie, w moim przekonaniu, chorobie, czy też minister zdrowia, obowiązany za zdrowie publiczne, w ogóle widzi ten problem i czy w jakikolwiek sposób organizacyjny czy finansowy ma na względzie wspieranie stowarzyszeń typu Pomoc 2000, czyli są to grupy wsparcia, tam współpracuje z kapłanem, współpracuje psychoterapeuta jest i czy minister zdrowia jest zainteresowany pomocą tych ludzi. Oni się skarżyli, że cierpią na różnego rodzaju ataki ze strony Gazety Wyborczej, TVN-u, środowisk homoseksualnych i prohomoseksualnych, którzy ich ośmieszają. Natomiast nikt jakby nie bardzo jest zainteresowany, zwłaszcza z władz publicznych, żeby wesprzeć ludzi, którzy chcą z tego wyjść.
Po debacie sejmowej na temat projektów ustaw o związkach partnerskich do poseł Pawłowicz zgłosił się przedstawiciel Stowarzyszenia Pomoc 2002, pracujący w grupie wsparcia dla osób z problemem homoseksualizmu.
W ciągu 11 lat działalności do stowarzyszenia zgłosiło się ponad 3000 osób. Udzielana jest im pomoc psychoterapeutyczna, a również wsparcie duchowe.
Skutkiem udanej terapii jest wyjście z zachowań homoseksualnych w około 10% przypadków, wskazuje w interpelacji poseł Krystyna Pawłowicz.
O tym, że homoseksualizm można skutecznie leczyć, mówi także etyk ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Podkreśla on, że dowodem na to są badania pochodzące z krajów, które podejmują leczenie psychoterapeutyczne względem homoseksualistów.
Pani profesor Krystyna Pawłowicz ma absolutną rację, mówiąc o tym, że istnieją przypadki skutecznej terapii. Jeżeli by homoseksualizm nie był podatny na terapię, no to wówczas takie przypadki nie miałyby miejsca. Tak jak nie można zmienić płci stosując jakiekolwiek terapię, tak w przypadku, gdyby homoseksualizm był stałą strukturą, nie można by było zmieniać tych preferencji. Tymczasem okazuje się, że w wyniku nie manipulacji chirurgicznych, nie manipulacji jakichś psychotropowych, czy nie manipulacji inżynierii genetycznej, tylko w wyniku prostych zabiegów, stosunkowo prostych zabiegów psychoterapeutycznych, preferencje seksualne mogą być zmienione.
Tymczasem 21 marca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Rewolucja Genderowa, na którym poruszone będą m.in. zagadnienia ideologiczne oraz konsekwencje odrzucenia natury ludzkiej, rewolucja kulturowa i globalna rewolucja seksualna.
Współpraca Służby Bezpieczeństwa PRL z sowieckim KGB w okresie komunizmu może w dalszym ciągu wpływać na bezpieczeństwo Polski, alarmuje nasz dziennik.
Gazeta powołuje się na raport ABW. Współpraca SB, MSW, PRL z KGB w latach 1970-90. Próba bilansu.
Jak wynika z zawartych w publikacji materiałów, polskie służby obawiają się wykorzystania w obecnych czasach starych powiązań, zwłaszcza agenturalnych.
Te relacje niewątpliwie w dalszym ciągu istnieją. Oczywiście z uwagi na obowiązujący czas one może są mniej intensywne, natomiast z uwagi właśnie na lokowanie tych osób w różnych sektorach strategicznych państwa polskiego mogą być wręcz coraz bardziej niebezpieczne. Dlatego też zadaniem polskich służb specjalnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest rozpoznawanie tych zagrożeń, ujawnianie ich i neutralizowanie.
Mówił Bogdan Święczkowski, były szef ABW.
Z opublikowanego raportu wynika, że w latach 72-90 w ośrodkach szkolenia KGB oraz uczelniach MSW PRL przeszkolono około 600 funkcjonariuszy i pracowników MSW PRL. Musimy jednak pamiętać, że agentów mogło być znacznie więcej, dodaje Bogdan Święczkowski.
Tu mówimy o oficjalnych szkoleniach, które zostały odbyte przez polskich funkcjonariuszy w różnego rodzaju instytucjach państwa wtedy radzieckiego. Natomiast proszę pamiętać, że oczywiście funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa byli funkcjonariusze służby wojskowych, którzy także bardzo często szkolili się w różnego rodzaju ośrodkach radzieckich. A poza tym proszę pamiętać o tych nieoficjalnych relacjach, kontaktach czy nieoficjalnej agenturze, które niewątpliwie KGB miało w Polsce. Zatem ta liczba tych osób jest moim przekonaniem wielokrotnie większa i ustalenie wydaje się, że do końca będzie całkowicie niemożliwe.
Parlamentarny Zespół do Spraw Katastrofy Smoleńskiej chce zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z udziałem prokuratorów wojskowych.
Mieliby oni m.in. przedstawić wyjaśnienia dotyczące decyzji prokuratury wojskowej, która, jak napisał nasz dziennik, zleciła badania na obecność alkoholu w organizmach 21 ofiar.
Chodzi też m.in. o wyjaśnienia w sprawie informacji o polsko-rosyjskiej ekspertyzie szczątków Tu-154M, mówi poseł Stanisław Piotrowicz.
doniesień wynika medialnych, że badania laboratoryjne potwierdzają obecność trotylu. Prokuratura temu zaprzecza. Mamy również inne informacje dotyczące ze strony rosyjskiej, sugerujące jakoby badania przeprowadzane w Rosji przez specjalistów polskich i rosyjskich nie potwierdziły obecności trotylu. Potem mamy stanowisko prokuratury wojskowej, że żaden z polskich specjalistów nie uczestniczył w badaniach na terenie Rosji, a zatem sporo zamieszania, sporo dezinformacji i dlatego też chcemy, żeby i na ten temat prokuratura wojskowa wypowiedziała się.
Ponadto posłowie chcą dowiedzieć się, jak przebiega śledztwo dotyczące katastrofy Tu-154M pod Smoleńskiem.
Rząd Donalda Tuska chce jeszcze bardziej inwigilować obywateli. W tym celu ma powstać Narodowe Centrum Kryptologii.
Nowa specsłużba będzie się zajmowała kryptografią, wywiadem radiowym i elektronicznym, poinformował jeden z dzienników. MON nazywa to projektem naukowo-badawczym. Kierować ma nim były szef ABW Krzysztof Bondarek.
A pieniądze na centrum, blisko 10 milionów złotych, pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale według ekspertów potrzebne będzie dużo więcej, nawet kilkaset milionów, mówi poseł Marek Kopioła, szef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Pytanie podstawowe brzmi, czy nie z tego nie powstanie jakaś nowa służba i czy pan generał Bondarek, przestając kierować Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie premier zapowiadał, że służby będą miały nowy charakter, że będą ograniczone ilości służby i będzie w ogóle nowy model zarządzania służbami specjalnymi i funkcjonowanie. Nagle tutaj taka wiadomość, że w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej powstaje Centrum Kryptologii. No i pytanie brzmi podstawowe, jak to się ma do zapowiedź pana premiera i czy z tego nie powstanie jakaś nowa służba, która będzie miała bardzo określone zadania.
Poseł zapowiedział, że Sejmowa Komisja Obrony zwróci się o informację w tej sprawie do szefa MONU.
Zaskoczenia sprawą nie kryje także poseł Iwona Arendt z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Parlament powinien być informowany o takich działaniach, akcentuje posłanka.
Bardzo mnie to zaskakuje. Nie wiem, czy to jest dobry sens, że powstawała nowa służba. Już mieliśmy zapowiedzi właśnie powstania takich komisji jak Boniego dotycząca mowy nienawiści, która no, chyba nie zaczyna działać, też nic nie zrobiła i nic nie zrobi, bo to jest tak naprawdę cenzurowanie wypowiedzi, to jest ograniczanie wolności słowa. Myślę, że to nie jest dobry pomysł. To jest też ciekawe, czym dokładnie miałaby się ta służba zajmować, czy wyłapywaniem ludzi przeciwnych rządowi, czy miałaby się zajmować jakąś kontrolą też pomówień, bo to jest ciekawe, czym miałaby się zająć. Myślę, że takie pomysły to jest dalsze ograniczanie wolności słowa w mediach. I w internecie, i w mediach.
Solidarna Polska przedstawiła wniosek o odwołanie ministra transportu Sławomira Nowaka. Każde zadanie powierzone Nowakowi jest obszarem nędzy i rozpaczy, alarmują politycy Solidarnej Polski.
W ubiegłym miesiącu Zbigniew Ziobro postawił ministrowi transportu ultimatum. Zażądałby do końca lutego wszystkim podwykonawcom budującym drogi i autostrady w Polsce zostały w pełni wypłacone środki za wykonane prace.
Domagał się też, by minister przedstawił procedury antykorupcyjne w związku z przetargami przy budowie dróg i autostrad oraz wielkich inwestycji infrastrukturalnych, a także dokonał radykalnych obniżek pensji zarządu PKP.
Warunki te nie zostały spełnione i dlatego Solidarna Polska przedstawiła wniosek o odwołanie ministra Sławomira Nowaka. Zbigniew Ziobro, prezes partii, mówi, że szef resortu transportu kompletnie nie radzi sobie na żadnym powierzonym odcinku.
Każde zadanie, które zostało powierzone panu ministrowi, jest niestety obszarem nędzy i rozpaczy. A zarzut jest tym cięższy, że to właśnie ten minister i to ministerstwo posiadało ogromne pieniądze z Unii Europejskiej, które mogły być tą dźwignią, która by pchnęła Polskę do przodu. Wielką okazją do skoku cywilizacyjnego naszego kraju, która dobrze wykorzystana mogła doprowadzić do tego, że Polska faktycznie wzdłuż i wszerz byłaby przecinana przez autostrady i drogi szybkiego ruchu. Ten rząd za to też ponosi odpowiedzialność polityczną. Pan minister Nowak obiecywał, że wybuduje 4000 kilometrów dróg i autostrad. A ile mamy? Nawet 30% z tego planu nie zostało zrealizowanych. Obraz nędzy i rozpaczy, obraz nieudolności.
Pod wnioskiem oprócz Solidarnej Polski podpisali się także posłowie Ruchu Palikota i SLD. Wsparcie dla tej inicjatywy deklaruje także Prawo i Sprawiedliwość.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.